Więc kontynuujemy temat nawrócenia, tego biblijnego nawrócenia. Do tej pory zobaczyliśmy, że nawrócenie składa się z dwóch elementów, które występują w tym samym czasie. Jednym z tych elementów to jest opamiętanie się, a drugim zawierzenie Chrystusowi, zaufanie Chrystusowi, czy też uwierzenie Chrystusowi. Skupiamy się na przykładzie, jaki mamy opisany w Dziejach Apostolskich 9 rozdziale, i jest to nawrócenie Saula z Tarsu, który później jest apostołem Pawłem. I więc patrząc na jego nawrócenie, no powinniśmy widzieć oba te elementy. Odwrócenie się od grzechu, czy też opamiętanie się i zawierzenie Chrystusowi. I tydzień temu właśnie widzieliśmy, czy przyglądaliśmy się temu elementowi zawierzenia. Na czym to polegało, co to znaczy zawierzyć Chrystusowi, z czym to się wiąże. I dzisiaj chciałem, żebyśmy właśnie zaczęli mówić o opamiętaniu się. Czym jest opamiętanie? Definicja jest prosta, opamiętanie to inaczej odwrócenie się od grzechu. Zaniechanie grzechu, odwrócenie się, zaprzestanie grzesznego życia i zwrócenie się do Jezusa i życie w posłuszeństwie Jemu. Ale wydaje mi się, że właściwą rzeczą jest, żeby zacząć od grzechu, tak, żeby przypomnieć sobie, czym jest grzech. Bo odwrócić się od grzechu, prawda, fajnie, ale czym jest grzech? Od czego mam się odwrócić? Więc najpierw zobaczmy, czym jest grzech, co Biblia mówi na temat grzechu, żebyśmy później mogli mówić, co to, na czym polega odwrócenie się od grzechu, czy też opamiętanie się. Czym jest grzech? Tak, czym jest grzech? No wydawałoby się, że jest to, że odpowiedź jest oczywista. Powinna być oczywista, także wszyscy no, powinni wiedzieć, czym jest grzech, ale czy tak jest? Dzisiaj bardzo często na białe mówi się czarne, a na czarne mówi się białe. Tak, ludzie nie wiedzą, czym jest grzech, nie mają zrozumienia tego, na czym grzech polega. W związku z tym możliwości są dwie. Albo sami zaczniemy definiować grzech według tego, co nam się wydaje grzechem, albo posłuchamy Boga i zobaczymy, co On ma do powiedzenia na temat grzechu. Ponieważ no, żyjemy w dobie tak zwanego relatywizmu, czyli wszystko jest względne, no to efekt jest taki, że to, co dzisiaj dla jednego jest grzechem, dla drugiego wcale grzechem być nie musi. Jeśli mówimy o grzechu, to zawsze mówimy o nim w kontekście naszej relacji ze Stwórcą. Tak? Grzech jest zawsze w kontekście naszej relacji ze Stwórcą, więc jeśli chodzi o definicję grzechu, to wydaje mi się słuszne, że powinniśmy jej szukać nie u innych ludzi, ale u samego Boga, u samego Stwórcy. Powinniśmy pozwolić Bogu, żeby to On mówił do nas, a my powinniśmy słuchać. Pismo Święte jako Słowo Boże no, ma bardzo wiele do powiedzenia odnośnie grzechu, czy na temat grzechu. Więc kilka rzeczy podstawowych takich, co Biblia mówi na temat grzechu. Po pierwsze, grzech zawsze przedstawiany jest w Biblii negatywnie. Tak? Grzech zawsze w Biblii jest przedstawiany negatywnie. W mediach nie każdy grzech jest przedstawiany negatywnie. Niektóre grzechy są przedstawiane wręcz pozytywnie. Tak? Jeżeli popatrzymy na filmy z Hollywood, to wypalenie jointa tak? albo to jest przedstawiane jako coś pozytywnego, coś cool, coś, co jest no, fajne. Podczas gdy niekoniecznie tak wcale musi być. Pewne rzeczy są przedstawiane pozytywnie, gdy w rzeczywistości są po prostu grzechem. Ludzie nie widzą w tym nic złego. Ale w Biblii każdy grzech jest przedstawiany jako coś złego. Jako zło, które zasługuje na potępienie, które zasługuje na karę. Dlaczego tak? Ponieważ Bóg, który jest święty, brzydzi się grzechem. Grzech jest przeciwny jego naturze. W Bogu nie ma żadnego grzechu, w Bogu nie ma żadnego zła. a grzech jest złem. W związku z tym są to dwie przeciwne sobie rzeczy. Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem. Grzech nigdy nie jest pochwalany w Piśmie, nigdzie. Nie znajdziemy zachęty ze strony Boga do tego, żeby grzeszyć. Wręcz odwrotnie, Bóg zdecydowanie wzywa do odwrócenia się od grzechu. Możemy poczytać Stary Testament, tam mamy wiele przykładów, księgi prorockie. Czytam księgę Ezechiela i tam jest po prostu raz za razem. Bóg mówi, jak Izrael odszedł od Niego, jak żyje w grzechu i tam raz za razem jest wezwanie do tego, żeby odwrócić się od tego, żeby zostawić grzech i żyć w posłuszeństwie Bogu. Więc Bóg definitywnie nie pochwala. Zachęca do zerwania z grzechem, potępia grzech. I też widzimy, że Bóg karze grzech i jest to kara bardzo drastyczna. Karą za grzech, zapłatą za grzech jest śmierć. Więc po co taka ogromna kara, czy straszna kara? Po to, żeby między innymi zniechęcać do grzechu. To ma nam pokazywać, że grzech jest złem. I Bóg reaguje na to zło, właśnie karząc je. Więc grzech jest zawsze czymś negatywnym. Po drugie, grzech dotyczy wszystkich ludzi. Tak? Biblia mówi nam, że grzech dotyczy wszystkich ludzi. Grzech Adama spowodował upadek wszystkich ludzi. Pismo Święte widzi wszystkich ludzi jako grzeszników. Wszyscy są grzesznikami, nawet ludzie, którzy są uważani za dobrych, tak? Którzy pomagają wiele innym, którzy są altruistami, czyż wszyscy oni są postrzegani jako grzesznicy. W naszych oczach grzech jest wartościowany. To znaczy, że my postrzegamy jeden grzech jako lżejszy od innego. Na przykład powiedzenie skłamanie, czy też powiedzenie fałszywego świadectwa jest w naszych oczach mniejszym złem, mniejszym grzechem niż zabicie kogoś, zamordowanie człowieka, prawda? W związku z tym często też przenosimy to na samych siebie i uważamy siebie za gorszych lub lepszych od innych. Ja na przykład, znaczy nie mówię osobiście, tylko jak czasami myślimy, mówimy, nie zrobiłem tego czy owego, ja nie jestem taki jak oni. W związku z tym uważamy siebie za dobrych. Ale z reguły do kogo się porównujemy? Porównujemy się do gorszych, znaczy gorszych, no, którzy dopuszczają się jakichś tam złych rzeczy, tak rzeczy, które są powiedzmy napiętnowane społecznie. Ale nie porównujemy się do tych, którzy są, można powiedzieć, lepsi od nas, tak? Bo wtedy byśmy źle wypadli. Więc robimy, czy porównujemy się w taki sposób, żebyśmy dobrze wypadli. Ale Bóg patrzy na nas taki sam sposób, tak? Skoro wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy zasługujemy na tą samą karę, to w zasadzie nie ma różnicy, czy ktoś jest mordercą, czy ktoś jest po prostu alkoholikiem, czy ktoś jest kłamcą. Bo to jest grzech, tak? I za grzech jest zapłatą jest śmierć. Przed Bogiem nie ma aż takiej różnicy. List do Rzymian 3,23 mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. W związku z tym nie ma wyjątków. Nie ma wyjątków. Nie ma ludzi, którzy są bez grzechu. Jest jeden człowiek, Jezus Chrystus, który jest też i Bogiem. On grzechu nie popełnił. Tak? I on jest bez grzechu, ale generalnie wszyscy ludzie zgrzeszyli. Rzymian 5,12. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, czyli poprzez Adama, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli. Więc grzech dotyczy wszystkich ludzi, bez wyjątku. Dotyczy ciebie i mnie. Trzecia rzecz. Grzech jest przestępstwem Bożego prawa. Funkcjonujemy w świecie, który jest stworzony przez Boga i który należy do Boga. i w którym funkcjonuje jego prawo. Bóg w Piśmie Świętym jest przedstawiony nie tylko jako stwórca, ale też jest przedstawiony jako prawodawca i sędzia. I Boże Słowo przedstawia nam grzech jako przestępstwo, jako złamanie prawa Bożego, moralnego prawa Bożego. Często ludzie myślą, że złamanie prawa to zrobienie czegoś zakazanego. Prawda? Mamy przykład właśnie w ogrodzie Eden. Jest zakaz, nie będziesz jadł owocu z drzewa poznania dobra i zła, bo gdy tylko zjesz, to natychmiast umrzesz. W związku z tym mamy złamanie zakazu. Adam z Ewą zjedli zakazany owoc. I to jest oczywiste, to jest grzech. Ale musimy pamiętać, że jest też druga strona medalu, ponieważ Bóg nie tylko zakazuje pewnych rzeczy, Bóg nakazuje pewne rzeczy. Jeżeli spojrzymy na dekalog, to mamy tam przykazania typu nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie rób czegoś. Ale mamy też pewne nakazy. Czcij ojca swego i matkę swoją, tak? Więc Bóg nakazuje rzeczy, więc jeżeli nawet, ja nie zrobiłem czegoś strasznego, nie zrobiłem jednej z tych rzeczy zakazanych, ale z drugiej strony nie robię tej rzeczy nakazanej, to też grzeszę. Więc jeżeli nie robimy tych rzeczy nakazanych, to też grzeszymy i ciągle jesteśmy przestępcami Bożego prawa. Więc grzech to wszelki akt nieposłuszeństwa Bogu. Ale ten akt nieposłuszeństwa nie ogranicza się tylko i wyłącznie do naszych uczynków, bo też ludzie tak myślą bardzo często, że grzech to jest coś, co ja zrobię, można powiedzieć, swoimi rękami. Coś, co jest na zewnątrz wyłącznie. Czyli, że właśnie nie ja kogoś zabiję, prawda, rękami dźgnę nożem czy zastrzelę, to wtedy jest grzech. Ale Pan Jezus uczy nas, że niekoniecznie, to się nie ogranicza tylko do tego, co zewnętrzne, że to, co w środku nas, nasze myśli, nasze pragnienia też mogą być grzeszne. Też mogą być grzechem. Nasza postawa, jeżeli nie jest zgodna z Bożym prawem, jest grzechem. Dekalog mówi, żeby nie kraść, ale dekalog mówi też, co? Nie pożądaj. Nie pożądaj, czyli to już się odnosi do naszego wnętrza, do naszego serca. I apostoł Paweł w liście do Galacjan pokazuje zazdrość, gniew czy egoizm jako uczynki ciała, jako grzech, jako coś, co jest przeciwne do owocu Ducha Świętego. Więc grzech to nie tylko to, co my zrobimy, ale grzech to jest to, co my pomyślimy, czego zapragniemy. Jeżeli to nie będzie właściwe, jeżeli będziemy komuś zazdrościć, tak? Nasza postawa będzie egoistyczna, gdzie tylko my się liczymy i nikt inny, to jest to ciągle grzech. Nie tylko to, co na zewnątrz, ale też to, co wewnątrz nas. Więc grzech jest przestępstwem Bożego prawa i dotyczy to zarówno tego, co robimy, jak i tego, co myślimy, jak i tego, co pragniemy, tego, co w środku nas, wewnątrz nas. Po czwarte, grzech umiejscowił się w sercu człowieka. Pan Jezus w Ewangelii Marka 7:21-23 powiedział, albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Ludzie, znowu kolejna idea, ludzie mają często takie romantyczne wyobrażenie na temat człowieka, na temat zła w społeczeństwie. I założenie, jakie przyjmują, jest takie, że człowiek z gruntu to jest dobry. To okoliczności są złe. Tak? Okoliczności mogą być złe, ale człowiek jest z gruntu dobry, więc trzeba pomóc temu dobremu człowiekowi z tych złych okoliczności wyjść. Więc, Więc co się na poszczególnie to funkcjonowało, tak zwana Ewangelia społeczna funkcjonowała, czy była dosyć mocno akcentowana na początku XX wieku. Więc co, dajmy lepszą edukację na przykład tym biednym dzieciom, które są na ulicy, których rodzice są alkoholikami, czy po prostu dajmy im lepsze wykształcenie, poprzez to oni zdobędą lepszą pracę, więc wyrwą się z tej biedy. Tyle, że dwie wojny światowe szybko wyleczyły ludzi z tego typu poglądów. Tak? Ludzie zobaczyli, że problem nie jest w okolicznościach. Okoliczności oczywiście można zmienić, ale jeżeli człowiek nie zmieni się od środka, to nawet zmiana okoliczności mu nie pomoże. Ponieważ problem jest w sercu człowieka. Z Bożego punktu widzenia właśnie jest to całkowicie błędne założenie. Stary i Nowy Testament pokazują, że grzech nie jest gdzieś poza człowiekiem, ale jest w jego wnętrzu, w jego sercu. A serce jest centrum życiowym człowieka, tak to moglibyśmy określić. Z serca pochodzą emocje, pragnienia, dążenia, myśli czy wola człowieka. Problemem nie są okoliczności, problemem jest serce człowieka. A skoro grzech się tam umiejscowił, to znaczy, że grzech wpływa na wszystko, na to, jacy jesteśmy. Na wszystko, co z serca wychodzi, na to, co my robimy, co myślimy, jak działamy, jakie postawy przyjmujemy. Jeśli masz akwarium, tak, czy jakiś słoik i wrzucisz do tego słoika tabletkę nadmanganianu potasu, nie wiem, czy wiecie, co to jest, ale wtedy woda się zabarwia na fioletowo. Cała woda. Tak? Cała, nie tylko część, prawda, ale cała woda. I jeżeli chcesz mieć czystą wodę, to nie jesteś w stanie zaczerpać, bo ona jest cała już wymieszana. Jest cała fioletowa. Tak samo jest z grzechem. Raz jak się umiejscowił w sercu człowieka, to już je zabarwił, zdeprawował, można powiedzieć. I wszystko, co z tego serca wychodzi, jest już zabarwione, jest grzeszne, jest brudne. Nasze myśli są niewłaściwe, nasze motywacje są niewłaściwe, nasze pragnienia są niewłaściwe, nasze dążenie, nasza wola jest grzeszna czy niewłaściwa. Wszystko, co wychodzi z naszego serca, czy to ma postać jakiegoś uczynku, czy też myśli, czy pragnienia, to wszystko z Bożego punktu widzenia jest grzeszne, jest zanieczyszczone właśnie grzechem, jest brudne. A ponieważ my nie widzimy tego, my nie widzimy serca, Bóg widzi, ale my nie widzimy serca, tak? My widzimy człowieka, widzimy jego twarz, widzimy jak jest ubrany, ale nie widzimy jego serca. To nam się może wydawać, że czasami ludzie, prawda, robiąc różne rzeczy, na przykład dając pieniądze na chore dzieci czy na hospicjum, to robią dobrą rzecz. I oczywiście w naszych kategoriach tak jest, to jest dobra rzecz, pomagać tym, którzy są w potrzebie, ale my nie widzimy serca. Tak? A nie zawsze to dobre działanie wynika z dobrych pobudek. Tak? Nie zawsze. Bóg widzi to, my tego nie widzimy, więc my doceniamy takich ludzi i takich ludzi trzeba doceniać. Ale Bóg patrzy na serce i widzi więcej. Bóg widzi, dlaczego ludzie to robią. Czasami ludzie robią po to, żeby ich nazwisko się pojawiło na budynku, tak? Na tablicy upamiętniającej. No z różnych powodów, prawda? Więc zawsze jest tam gdzieś ta domieszka grzechu. Cokolwiek dobrego my zrobimy jako ludzie, to zawsze jest tam ta domieszka grzechu. Jest to skalane tym grzechem. I Bóg to widzi. I kolejna ważna rzecz. Nawet jeśli śpimy, kiedy śpimy, tak? Bo nasze aktywności ustają, kiedy śpimy. Nawet wtedy jesteśmy grzesznikami, nawet w czasie snu. Nasza natura cała jest grzeszna, ponieważ nasze serce jest grzeszne i wszystko, co z niego wychodzi, jest grzeszne. Więc cała natura, nawet jeśli człowiek śpi, to jest to grzeszne, to sprzeciwia się Bogu. To, że kolejna ważna uwaga, to, że w naszych sercach zadomowił się grzech, to nie znaczy, że każdy człowiek jest tak zły, jak to tylko możliwe. Tak? Tak nie jest. Dzięki tej Bożej powszechnej łasce, Bożemu działaniu powszechnemu, ten grzech jest ograniczany. I nie pozwala, można powiedzieć, nam się rozwinąć. Ale potencjalnie każdy z nas może być kimś gorszym od Stalina, od Hitlera, czy od innych takich potworów moralnych, znanych nam z historii. Potencjalnie każdy z nas właśnie nosi to ziarno zła, ziarno grzechu i może stać się takim monstrum moralnym. Więc grzech zawsze jest przedstawiany negatywnie, grzech dotyczy wszystkich ludzi, grzech jest przestępstwem, czy złamaniem Bożego przykazania, Bożego prawa i grzech umiejscowił się w sercu człowieka. Czy grzech jest czymś poważnym? Tak, bo dzisiaj też ludzie nie traktują tego jako coś poważnego, prawda? Grzech, to lekkie, prawda? Ciężkie, tutaj grzech to taka przyjemność, zakazany owoc lepiej smakuje, prawda? Więc różnie to się przedstawia. Nie zawsze, że grzech jest czymś poważnym. Pan Jezus mówi o grzechu w kategoriach choroby. A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Tak? Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Każdy z nas wie, jaka jest różnica pomiędzy katarem a rakiem. Tak mi się wydaje, że każdy z nas wie. Wobec kataru przechodzimy w zasadzie tego obojętnie, ponieważ wiemy, że wiąże się to z pewną niedogodnością maksymalnie przez 7 dni. Tak? A potem wracamy do normalności. Jeśli chodzi o raka, to historia jest zupełnie inna. Tutaj drżymy. Tak? Życzymy innym, aby gdy mają jakieś poważne dolegliwości, to żeby to się nie okazało, że to jest rak. Dzięki Bogu medycyna idzie do przodu i zdarza się, że wygrywa z rakiem. Ale jeszcze jakiś czas temu rak oznaczał wyrok śmierci. Ktoś, kto zachorował na raka, to już można było pisać datę jego śmierci na nagrobku. Więc pytanie, czy grzech to taki katar, który oznacza krótki dyskomfort, czy może grzech możemy porównać do raka, z którym wiąże się, czy też wyrok śmierci, czy też kwestia, że się umrze. Więc żeby ocenić, jak poważna jest to choroba, trzeba zabawić się w lekarza trochę i trzeba zadać dodatkowe pytania. Tak, jakie są dolegliwości? Jakie grzech powoduje dolegliwości? Czy jest to śmiertelna choroba? Czy jest dostępne lekarstwo? Tak, bo to wszystko ma znaczenie w ocenie, czy choroba jest czymś poważnym, czy nie. Tak samo musimy, te same pytania musimy zadać odnośnie grzechu. Więc jakie są dolegliwości? Co Biblia mówi nam, że grzech powoduje w życiu człowieka? I Biblia jasno mówi, że grzech powoduje, że nie możemy mieć relacji z Bogiem. Grzech odłącza nas od Boga. Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, Bóg co zrobił? Wygonił ich z Edenu. I nie dość tego jeszcze postawił aniołów, którzy mieli strzec tego ogrodu, żeby Adam z Ewą tam nie weszli. Grzech oddziela od Boga, grzech niszczy relacje z Bogiem. Grzech jest jak mur, którego nie jesteśmy w stanie obejść ani przeskoczyć, aby mieć relację z Bogiem. Możemy się modlić, możemy pościć, możemy czytać Biblię, możemy chodzić do kościoła, możemy pomagać ubogim i tak dalej, i tak dalej. I choć te rzeczy są same w sobie dobre, to grzech powoduje, że nie docierają one przed Boże oblicze, ponieważ są zmieszane z grzechem. To budzą u Boga odrazę. W księdze Izajasza jest taki werset, dosyć jasno to obrazujący. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liścia, nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. O czym mówi ten fragment? Wszystkie nasze cnoty. A cnoty to są te rzeczy, które są w nas najlepsze. Tak, to są te zalety, to są te wartościowe rzeczy w naszym życiu, one są określane jako cnoty. Wszystkie nasze cnoty, czyli to, co najlepszego możemy dać, kim najlepiej możemy się stać, one wszystkie są jak splugawiona szmata z powodu grzechu. Nie są, Bóg tego nie przyjmuje. Grzech powoduje, że w życiu nie kierujemy się tym, co mówi Bóg, ale żyjemy w pożądliwościach ciała. Ulegając woli ciała i zmysłów, jesteśmy z natury dziećmi gniewu. Chodzimy według modły tego świata, naśladując szatana. Jesteśmy synami, którzy się Bogu sprzeciwiają. Jesteśmy duchowo martwi. A ponieważ Bóg jest duchem, to nie możemy Mu służyć. Nie możemy być w związku z Bogiem, nie możemy mieć relacji z Bogiem. Grzech oddziela, grzech niszczy relacje z Bogiem. Dlatego potrzebny jest ktoś, kto mógłby nas pojednać z Bogiem, kto mógłby usunąć tą przeszkodę, jaką jest grzech, kto mógłby nas właśnie stawić doskonałymi przed Bogiem i tą osobą jest Jezus Chrystus. Po drugie, czy grzech jest śmiertelną chorobą? Tak? Czy grzech jest śmiertelną chorobą? Biblia jasno pokazuje, że trwanie w grzechu prowadzi do tak zwanej drugiej śmierci. Bo każdy z nas umrze, tak? Ale jest jeszcze, Biblia mówi o drugiej śmierci na sądzie ostatecznym. Ponieważ grzech jest w naszym sercu i dotyka wszystkiego, czym jesteśmy, to powoduje, że jesteśmy winni przed Bogiem, jesteśmy przestępcami. I jesteśmy przestępcami Jego świętego i dobrego prawa moralnego, a to z kolei powoduje, że Boże potępienie i wyrok ciążą na nas. Jeżeli nic z tym nie zrobimy, to na sądzie ostatecznym zostanie wydany wyrok przeciwko nam. Zostaniemy osądzeni i skazani na jezioro ognia przygotowane dla szatana i jego aniołów. Czeka nas piekło. I właśnie to jest określone w objawieniu świętego Jana jako druga śmierć. To nie jest unicestwienie, ale to jest oddzielenie na wieki od Bożej chwały, od Jego oblicza, od Jego świętości, od Jego mocy. Więc grzech, widać, że grzech jest czymś poważnym, jest jak rak. Nieleczony prowadzi do wiecznej śmierci. Czy jest lekarstwo dostępne na grzech? Bo jeżeli choroba jest poważna, a nie ma na niego lekarstwa, to jesteśmy w rozpaczy, tak? To nie ma dla nas nadziei. Więc pytanie, czy jest dostępne lekarstwo na grzech? I trzeba powiedzieć to, co Biblia mówi generalnie. Człowiek nie ma żadnego lekarstwa na grzech. Człowiek nie może nic zrobić, żeby zmienić swoje grzeszne serce, żeby wyrwać, można powiedzieć, ten grzech z serca, żeby to jego serce było czyste. Człowiek nie może zmienić swojej natury, tak jak Murzyn nie jest w stanie zmienić koloru swojej skóry. Tak jak Lampart nie jest w stanie zmienić swoich cętek na ciele, tak samo człowiek nie jest w stanie zmienić swojego serca. Nie może nic zrobić, żeby uleczyć swoje chore serce. Nie ma takiej ceny, jaką człowiek mógłby zapłacić za swoją duszę. Czasami, kilka dni temu w telewizji była historia kobiety, która chorowała na raka piersi i próbowała się leczyć, no nie powiem, że domowymi sposobami, jakiegoś tam znachora. Co się stało? Rak rozerwał piersi. Ten guz rozerwał pierś. Nie wiem, jak to graficznie, ale po prostu te sposoby domowe zawiodły. Tak? Zawiodły. Więc nie ma, człowiek nie ma narzędzia, nie ma lekarstwa na grzech. Nie ma. To Bóg daje lekarstwo na grzech. Bóg posyłając Jezusa pokazuje nam, że rozwiązanie tego problemu, uwolnienie spod panowania grzechu jest poza możliwością człowieka. To Bóg musi zainterweniować i dać odpowiednie lekarstwo. W przeciwnym razie wszyscy pomrzemy. Człowiek nie może zmienić swojego złego serca na takie, które by się podobało Bogu. Więc Bóg posyłając Chrystusa na świat mówi nam, że to On jest lekarzem i że On ma lekarstwo na grzech. Każdy, kto w Niego wierzy, dostępuje uzdrowienia, przebaczenia grzechów. Dlatego jest mowa o tym, że Jezus na krzyżu, czy na krzyż wziął nasze cierpienia, nasze choroby wziął na siebie. On wziął grzech. On jest lekarstwem na grzech. Więc to wszystko nam pokazuje, że grzech jest bardzo poważną sprawą. Na tyle poważną, że to Bóg musiał zainterweniować. I to, w jaki sposób zainterweniował, znowu pokazuje nam, jak grzech jest czymś poważnym, że to grzech jest największym problemem człowieka. Krzyż Chrystusa, Jego śmierć, konieczność śmierci Chrystusa i zmartwychwstanie Jezusa, no one rozwiązują problem grzechu, ale pokazują dobitnie, jak grzech jest poważną sprawą. Tylko w Chrystusie, tylko przez wiarę w Niego grzech może być, ten problem grzechu może być rozwiązany. Więc w kulturze, już kończąc, w naszej kulturze zachodniej, pojęcie grzechu staje się dla wielu ludzi czymś obcym. Ludzie nie rozumieją, czym jest grzech, ani nie potrafią rozróżnić pomiędzy dobrem i złem. Właśnie dochodzi do tego, że białe jest nazywane czarnym, a czarne jest nazywane białym. Dlaczego tak jest? Ponieważ kultura zachodniej Europy coraz bardziej staje się antychrześcijańska, staje się coraz bardziej przeciwna Bogu. Bóg jest za wszelką cenę usuwany gdzieś na bok, gdzieś w cień. Nie wolno, jest to niewygodny temat mówić o Bogu. Mówi się o laicyzacji Europy, zeświadczeniu Europy. Ateizm zbiera swoje żniwo. I widać zdemoralizowanie. Wielu ludzi w swoim życiu w ogóle nie ma jakiegokolwiek odniesienia do Boga. A skoro nie ma jakiegokolwiek odniesienia do Boga, to jak mówić o grzechu? Jeżeli ludzie nie wiedzą, kim jest Bóg, nie wiedzą, nie znają Boga, no to hasło grzech jest czymś obcym, jest pustym hasłem, ponieważ ludzie nie wiedzą, co to jest. Oczywiście sumienie może podpowiadać i podpowiada, ale generalnie no, ludzie nie wiedzą. I musimy pamiętać, że Kościół chrześcijański nie żyje w próżni. Tak? Nie żyje w próżni, ale żyje na tym złym świecie. I ta kultura próbuje wedrzeć się do Kościoła. Tak? To nie są rzeczy, prawda, że Kościół nagle, prawda, jest zabezpieczony przed wpływami tego, co się dzieje na zewnątrz. Nie. Ponieważ my żyjemy w świecie, pracujemy w świecie, przebywamy z różnymi ludźmi i oni mają swoje idee i jesteśmy atakowani. My próbujemy przedstawić swoje, ale ich jest więcej. Ich jest więcej, tak? Więc jest atak cały czas na Kościół, żeby przestać nazywać rzeczy po imieniu. Żeby przestać mówić o grzechu. I jest presja na Kościół, coraz większa w krajach Europy Zachodniej, prawda, próbuje się redefiniować na przykład kwestię małżeństwa, że to nie jest związek kobiety i mężczyzny, jednej kobiety i jednego mężczyzny na życie, tylko że tutaj już pewna dowolność, a tam, gdzie ta dowolność się pojawia, nie mówi się o grzechu, tylko się mówi o różnorodności. I jeszcze legalizuje się te rzeczy, też wspiera prawem, żeby nie można było mówić, że to jest grzech. A jeżeli ktoś nazwie te rzeczy po imieniu, nazwie te rzeczy grzechem, to może się liczyć z konsekwencjami prawnymi, że pójdzie do więzienia. Więc jako Kościół, jako chrześcijanie, no nie powinniśmy iść tą drogą. Raczej powinniśmy trzymać się Biblii i jej definicji grzechu. I jest to bardzo ważne, szczególnie w kontekście nawrócenia. Bo jeżeli wyrzucimy z naszego słownika definicję grzechu, to natychmiast musimy wyrzucić z naszego słownika definicję nawrócenia. Bo jeżeli nie ma grzechu, to z czego się nawracać? Do kogo się nawracać? Tak? Po co się nawracać? Tak? A jeżeli nie ma potrzeby nawrócenia, to z tego słownika musimy też wyrzucić definicję krzyża. Definicję tego, co Chrystus zrobił, definicję Chrystusa. Bo po co nam Chrystus, skoro nie ma grzechu? Jesteśmy w porządku przed Bogiem. Więc idąc dalej, zostanie nam religia i Bóg, przez małe b, których sobie sami wymyśliliśmy. Tak? A jeżeli sobie wymyślamy religię i Boga, to co to jest? To jest czyste bałwochwalstwo. Więc grzech jest kluczowy. Dlatego jest go tak wiele w Biblii, dlatego na samym początku Bóg pokazuje grzech człowieka. I później Bóg w całej Biblii pokazuje, jak On rozwiązuje ten problem człowieka, problem grzechu w życiu człowieka. Więc grzech jest kluczowy i nie powinniśmy za żadną cenę rezygnować właśnie z definicji tego, z mówienia o grzechu, nazywania rzeczy po imieniu. Mowa o grzechu, szczególnie o naszym własnym, nie jest niczym przyjemnym. To łatwiej wskazywać grzechy innych, ale mówić o swoim własnym grzechu, no to już jest trudniej i nie jest to przyjemne. Ale znowu trzeba nazwać po imieniu rzeczy. Tak? To właśnie mój grzech, twój grzech jest powodem przyjścia Jezusa. Jeżeli Bóg uznał, że nasz grzech jest na tyle ważny, że Boży Syn musi opuścić niebo, musi stać się człowiekiem, musi umrzeć w nasze miejsce, to myślę, że to powinno zmuszać nas do pewnej refleksji, do zatrzymania się i do zastanowienia się nad sobą, nad naszym grzechem. Jest to bardzo ważne w Bożych oczach. Czy jest to ważne dla nas? Czy grzech jest czymś poważnym dla ciebie? Chrystus jest lekarzem i zarówno lekarstwem na grzech. On uwalnia człowieka spod panowania grzechu. Czy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa i przyszedłeś do Niego, wołając, aby zabrał twój grzech, aby uwolnił ciebie z tego jarzma, z tego ciężaru, jakim grzech jest? Czy przyszedłeś do Niego, powierzając Mu swoje życie w ufności, że On zajmie się tym problemem w twoim życiu i że to On uzdrowi twoje chore serce? Kiedy człowiek jest chory poważnie, tak? Czasami ludzie idą do lekarza po to, żeby dyskutować z lekarzem i mówić mu, co on ma przepisać. Ale jeżeli człowiek jest poważnie chory i wie, że w zasadzie no, lekarstwa nie ma, to przychodzi, można powiedzieć, z otwartymi rękami i mówi, zrób cokolwiek, tak, byle mi pomóc. Czy jest to jakaś terapia eksperymentalna? Nieważne. Zrób cokolwiek, byle mi pomóc. Więc zdaje się na tego lekarza, ufa mu, że to, co ten lekarz zrobi, pomoże w zatrzymaniu tej choroby, w usunięciu tej choroby. Więc podobnie z Jezusem, musimy oddać swoje życie w Jego ręce, mówiąc, zrób cokolwiek, ale tylko uratuj mnie. Tak samo właśnie musimy powierzyć życie Jezusowi, zdać się na Niego całkowicie. I na terapię, którą On stosuje. Jego lekarstwo jest skuteczne. Jest skuteczne. I tylko Jego lekarstwo jest skuteczne. I Pismo mówi nam, że Jezus zgładził grzechy wielu. I że Pismo mówi nam, że On jest w stanie stawić doskonałymi przed Bogiem wszystkich tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Nie ma dla Jezusa grzechu zbyt wielkiego, żeby się nim zająć, ani zbyt małego, żeby się nim nie zająć. Jezus jest lekarstwem na grzech, Jezus jest lekarzem, który leczy z tej choroby. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty mówisz o trudnych rzeczach, Ty mówisz o rzeczach, których my nie chcemy słuchać, których chcielibyśmy pominąć w naszym życiu, które są niewygodne dla nas. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty pokazujesz, jak jest. Nie po to, żeby nas pogrążyć, ale po to, żeby nam pomóc. Żeby nas otrzeźwić, żebyśmy mogli złożyć swoją ufność w Chrystusie Jezusie. I proszę Cię, Ojcze, żebyśmy mogli widzieć, jak grzech jest poważną sprawą. jak bardzo nienawidzisz grzechu. Pokazuj nam, jakim Bogiem świętym jesteś Ty, że nie masz nic wspólnego z grzechem. I pokazuj nam naszą grzeszność po to, żebyśmy mogli swoją ufność złożyć całkowicie i wyłącznie w Jezusie Chrystusie i w tym, czego On dokonał dla nas na krzyżu Golgoty. Żeby to On, Chrystus, stał się naszym lekarstwem, czy lekarzem naszych dusz i lekarstwem zarazem. Ojcze, pomóż nam, żebyśmy właśnie mogli widzieć naszą ogromną potrzebę Chrystusa i żebyśmy mogli przyjść do Niego i błagać o zmiłowanie, żebyśmy mogli przyjść do Niego i prosić o uzdrowienie, o uleczenie i żebyśmy nie odeszli od Niego właśnie z pustymi rękami. I to jest właśnie zachęta od Ciebie, Ojcze, że ten, który przychodzi do Niego w wierze, nie odejdzie nigdy z pustymi rękami, że otrzyma to, o co prosi, że otrzyma oczyszczenie, odpuszczenie win, zbawienie. Ojcze, dzięki Ci za to, że dałeś to lekarstwo, że posłałeś swojego Syna, że On zrobił wszystko, aby nas uwolnić z tej niewoli grzechu, żeby zdjąć ten ciężar grzechu. Ojcze, dzięki Ci za Twoją wielką miłość, za Twoje wielkie miłosierdzie i za ogrom Twojej łaski, że Jezus umarł za grzeszników, że Jezus umarł za nas. Amen.